Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Zachar Zawadzki, założyciel autocentrum.pl, największego polskiego portalu motoryzacyjnego. Twórca dwóch topowych kanałów o tematyce samochodowej, na których łącznie zebrał ponad 300 tysięcy stałych widzów. Ruszajmy!
Cześć, witam Was. Jest ze mną dzisiaj Zachar Zawadzki, człowiek znany wszystkim fanom motoryzacji. Ja zrobiłem ten błąd, że przegapiłem jeden film, kiedy nagrywałeś, Zachar, o kradzieży na walizkę. Nagrywałeś to w lutym. Nie zobaczyłem tego filmu, bo stwierdziłem, że to, no wiadomo, o złodziejach będę oglądać, to po co? No i w marcu bardzo żałowałem, że tego filmu nie zobaczyłem.
Bo? Straciłeś samochód?
Tak, pozbyłem się A5-ki. Właśnie na walizkę, także to jest przykład tego, że warto jednak się trochę bardziej doedukować, żeby tych klasycznych błędów nie popełnić i się odpowiednio zabezpieczyć, ale myślę, że tak naprawdę...
Myślę, że nie tylko ja o tym opowiadam, ale tak czy tak zabezpieczyć się warto.
Myślę, że ogólnie tak naprawdę każda osoba, która w Polsce interesuje się samochodem na zasadzie, że samochód ma nie tylko dojechać od punktu A do punktu B, ale choćby chciałaby wiedzieć, ile ten samochód będzie spalać, jeżeli ta osoba go kupi i tak dalej, no to taka osoba miała z Tobą pośrednio do czynienia.
Za bardzo może utożsamiasz mnie i portal motoryzacyjny Autocentrum, który prowadzę, mam przyjemność i rzeczywiście bardzo wiele osób tak robi, ale prawda jest taka, że to, co, o czym opowiadasz, czyli na przykład pomiary spalanie, no, robi ktoś inny, tak, z redakcji i to nie do końca moja zasługa. No, ktoś jeździ tam po nocach, mierzy i sprawdza. A my wszyscy tak, jest zespół, więc tutaj może zaznaczmy na początek, Autocentrum to nie jest tylko one man show. Jest tu zgrany zespół, który ciężko pracuje, żebyście mogli właśnie takie rzeczy jak przykładowo zużycie paliwa sprawdzić.
Na stronie o mnie, gdzie piszesz no, o sobie, ale tak naprawdę no, nie było portalu o samochodach, to założyłem. Nie było kanału na YouTubie, to założyłem. I to tak. Myślę, że dużo osób, które to ogląda, chciałyby też coś fajnego ze swoim życiem robić, mieć fajną pracę opartą na pasji, znaleźć niszę. Więc moje pytanie, jak to się robi? Bo ty to zrobiłeś parę razy pod rząd. To jest aż dziwne. Za każdym razem trafiało.
Po pierwsze, musi być w ten właściwy czas, tak? Gdybyśmy dzisiaj uznali, że chcemy założyć portal o samochodach, nazwijmy go Autocentrum, niech będzie traktował o samochodach w tym ujęciu ocen, raportów spalania i tak dalej, no to nie mielibyśmy tak łatwo, tak? Bo rynek jest już mocno ustabilizowany, na ten temat już pisze parę innych portali, więc to ssanie ze strony widzów, czytelników, użytkowników już nie byłoby aż takie mocne, bo są alternatywy. Ja portal startowałem w roku 2000. To był czas, kiedy w polskim internecie za wiele się nie działo, to bardzo dyplomatycznie powiedziane, bo tam się nic nie działo. Było tam parę portali znanych dzisiaj jako Onet czy Wirtualne. Parę innych stron, które dzisiaj nie istnieją i wielkie zapotrzebowanie na to, aby coś wreszcie się dało znaleźć, bo później jeszcze przez wiele lat była taka era forów dyskusyjnych, tak, gdzie wszystko się omawiało na forach, były jakieś wątki podwieszone, złote myśli i tak dalej, ale ja widziałem, jak to funkcjonuje, że ile tych złotych myśli gdzieś tam znika w archiwach. Gdzieś tam się gubi, bo ktoś coś mądrego napisał, ale jutro już tego nikt nie znajdzie. Więc mój pomysł był prosty. No, usystematyzować, zapakować odpowiednią wiedzę na temat każdego samochodu do odpowiedniej szufladki. Aby każdy z nas, kupując samochód, wiedział, gdzie szukać, żeby nie musiał się przekopywać przez 1000 forów, i szukać w archiwach, tylko mieć to wszystko pod ręką. I to się spodobało i użytkownikom, kierowcom, i Google'owi, który chętnie naszą stronę poleca przecież przy tego typu okazjach, więc to wszystko w ten sposób funkcjonuje. Natomiast tak strategicznie, jeśli pytasz, to jak patrzę dzisiaj, przewijając, nie wiem, na Instagramie zdjęcie, i co chwilę pojawia się reklama nowego, fantastycznego wynalazku, bez którego no, nie można żyć, tak? Są nieraz takie głupie wynalazki, takie głupie pomysły są promowane, że ja się zastanawiam, po co ktoś wchodzi na rynek z czymś, co wymyślił i wydaje mu się, że to jest potrzebne. Bo ja preferuję jakby taki sposób wymyślania biznesu, że musi być najpierw oddolna potrzeba, a potem przychodzi ktoś i oferuje dany produkt. Więc w przypadku Autocentrum, no praktycznie wszystko to, co wypaliło, wypaliło dlatego, że była taka potrzeba oddolna. Po pierwsze, oceny samochodów. Ja sam potrzebowałem oceny samochodów. Ja jej nie mogłem znaleźć nigdzie. Dlatego wiedziałem, że to jest potrzebne. Następnie raporty spalanie pewnego dnia na takiej grupie dyskusyjnej. Może ktoś pamięta PL Mix Samochody. Było pytanie, ile pali wasz Fiat Tipo i tam było 50 odpowiedzi, 6 litrów, 7, 8, 10 i tak dalej. I oczywiście dwa dni później to poszło do archiwum i nikt tego nigdzie nie znalazł. I ja w tym momencie stwierdziłem, aha, to jest fajny temat, bo bardzo wiele osób odezwało się, napisało, więc potrzebuje się wypowiedzieć, ale też poszukuje takich informacji. I to była kolejna, no w sumie kolejny dział, który był strzałem w dziesiątkę, który dzisiaj jest na Autocentrum bardzo popularny, bo jak się szuka raportów spalania, to właśnie na Autocentrum. I to jest kolejne potwierdzenie tego, że warto robić to, na co już jest potrzebne. To znaczy oczywiście Steve Jobs potrafił kreować potrzeby, których jeszcze nie było, ale to już jest powiedzmy ekstra klasa marketingu, tak? Więc tutaj jeśli pytasz o strategię, to strategia jest bardzo prosta, po prostu słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia.
Czy tak naprawdę nie zawsze pasja musi w tym pomóc, bo ty akurat masz pasję, na którą ssanie ogólne jest. Natomiast mogłoby tak być, że ktoś, kto nas ogląda, po prostu no, usilnie chce osiągnąć sukces na swojej pasji, ale to nie jest coś, czego ludzie chcą słuchać.
Musi być właściwy czas też, tak? Więc jeśli ktoś z tym samym tematem przychodzi 10 lat później, to już jest jakby za późno. Nie twierdzę, że wszystkie drogi są zamknięte, wszystkie możliwości wyczerpane, bo na pewno jeszcze w przyszłości zobaczymy wiele Instagramów, Facebooków i innych cudownych wynalazków, na które dzisiaj musimy jeszcze poczekać. Ale one na pewno gdzieś tam są, kiełkują i nad nimi ktoś pracuje. Ale no, to wymaga jednak inwestycji, zaufania inwestorów, odpowiedniego marketingu i jakby w dzisiejszych czasach już się nic samo nie dzieje tylko dlatego, że jest pomysł.
Mnie też zastanawia, jak tyle lat jesteś w stanie utrzymać swoją pasję, bo no, tak jak też rozmawialiśmy, widziałem wcześniej, nagrywałeś parę odcinków swojego programu jeszcze dzisiaj rano, to bije z ciebie taka totalna, bezwzględna pasja, że ty się po prostu potrafisz jarać wydechem do golfa i to jest niesamowite, to jest tak naprawdę, a niektórzy ludzie się niczym nie potrafią jarać w swoim życiu. I jak to zrobić? Nie tylko jak to zrobić, ale jak to zrobić przez 20 lat?
To się musi cały czas zmieniać. Jak ktoś całe życie robi wydechy i po 10 latach go zapytasz, czy wciąż mu się to podoba, no skoro od 10 lat to robi, to prawdopodobnie sam monotematyczny jakby kierunek wydechów może mu odpowiadać. Natomiast ja jestem w tej luksusowej sytuacji, że dzisiaj nagrywam o wydechach, jutro nagrywam o oponach, pojutrze nagrywam o silnikach, a innego dnia o skrzyniach biegów, więc mimo, że cały czas jesteśmy w obrębie motoryzacji, to jednak motoryzacja jest pojemnym, tak pojemnym pojęciem, tak pojemnym słowem, że można o tym opowiadać bez końca i nigdy nie mam poczucia, że jakby stoję, drobczę w miejscu i nic się nie dzieje, bo codziennie będzie tak naprawdę inny temat, tylko że jest wspólny mianownik motoryzacja. Więc moim zdaniem to nie jest trudne. Ja myślę, że każdy, kto ma do czynienia z motoryzacją w takim wymiarze, w jakim ja mniej więcej pracuje, czyli no jest dziennikarzem albo jest mniej więcej z branży, to on dobrze wie, o czym mówię. Samochody się zmieniają i czasem się słyszy, a wszystkie nowe samochody są takie same. No, guzik prawda, no, wszystkie są różne i nieraz się bierze jednego Golfa, tak jak przed chwilą widzieliśmy R-kę, a potem jest e-Golf, a potem jest zwykły Golf, a potem jest Alltrack i nawet pozostając w ramach jednego modelu, cały czas mamy Golfa, to jednak to potrafi się bardzo mocno zmieniać, a to dopiero różne modele, sobie różne marki, różne podejście japońskie i tak dalej. Zaraz Chińczycy do nas zaleją rynek, samochodami i też będzie ciekawe, bo pewnie będą mieli jeszcze inne pomysły. Więc w branży motoryzacyjnej moim zdaniem nudzić się nie da.
Dla osób, którym grozi wypalenie zawodowe, to myślę, że to jest dobra rada, że niekoniecznie trzeba zmieniać całe swoje życie od razu, tylko może gdzieś tam poszukać innego kawałka tego samego tortu. No a właśnie, nie miałeś tak nigdy, że chciałeś tym rzucić w cholerę wszystkim, że ileż to można, Jezus, może bym wyjechał na Bahamy i
oczywiście
zrobił coś zupełnie innego.
Nie, no moje życie to nie jest bajka, więc ja już wielokrotnie chciałem rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, więc to jest, jakby myślę, że to nikogo nie omija, taki etap z różnych powodów, tak, bo czasem człowiek się stara i coś robi, a potem okazuje się, że najmniejszy trybik w całej tej maszynie zawodzi. I jakby wszystkie starania idą na marne, tak? Więc wtedy dopada człowieka takie rozczarowanie i troszkę taka frustracja. Już jakby nie chodzi o to, żebym przytaczał różne przykłady. Pytasz, czy mi się zdarza? Tak, zdarza mi się, jak w każdym biznesie, który nie jest od góry finansowany jakby i z góry wiadomo, że do końca roku mamy z czego żyć, tylko co miesiąc trzeba o swoje walczyć, więc...
No i co? A co wtedy robisz, że to trwa dalej przez tyle czasu? Musisz mieć jakąś strategię, która działa. Tyle razy myślałem, żeby to rzucić, ale nie rzuciłeś.
Nie, no ja lubię to, co robię, więc to są jakieś takie chwilowe momenty. To nie jest tak, że jak pomyślałem, wyjadę w Bieszczady i następnego dnia wystawiam portal na sprzedaż i dwa dni później jestem spakowany. To jest tak na zasadzie, że wiesz, dzisiaj jestem wkurzony, sfrustrowany, ale rano się budzę i mówię, no dobra, no w sumie już to już nieraz było i jakoś wciąż trwamy i jest to jakiś moment, nigdy to nie jest trwałe, więc po chwili frustracji wracam do formy, bo lubię to, co robię, więc nie jest to trudne. Więc ja nie potrzebuję jakiejś strategii wielkiej, bo to są takie przebłyski negatywizmu, które na chwilę to się pojawiają i zanikają.
Mnóstwo osób ogląda cię, bo ty jesteś mega charyzmatycznym mówcą, że to się ogląda z przyjemnością. To jest takie jakby, to jest wręcz kojące. Ja to tak oceniam, że to jest naprawdę. Patrzę na to jak na test samochodu, ale z drugiej strony jak się błogo robi człowiekowi, bo ty masz taką energię. W zasadzie ja sobie tak wyobrażam, że jakby dom płonął, to ty mówisz, aha, dobra, czyli trzeba wynieść rzeczy. Podejście do życia. Sobie na przykład nie umiem wyobrazić, że nie wiem, rzucasz telefonem o ścianę, kniesz i...
Żebyś wiedział. Kiedyś rzeczywiście rzuciłem telefonem na tylną kanapę, trafił telefon nietani w pas, no i rozsypał się po prostu na moich oczach. Miałem kamerę włączoną, powiedziałem, ojej, rozbił mi się telefon. No patrzcie panowie, tak to wygląda życie. Shit happens. Nie jestem jakoś rzeczywiście zbyt ekspresyjny w tych wyrażaniu emocji w takich sytuacjach. A ostatnio brałem udział w takim wielkim projekcie, nagranie, no już nie mogę za bardzo powiedzieć jeszcze, co to jest, ale też reżyser w pewnym momencie podszedł, powiedział do kogoś tak obok mnie, popatrz na Zachara, normalnie zen. Siedzi sobie człowiek spokojnie, wszyscy wokół biegają, a ten siedzi jakby nigdy nic. Coś w tym jest rzeczywiście, że...
A jak to zrobić? No bo ludzie, no my wczoraj byliśmy w Warszawie i no... Korek uliczny okazuje się największym problemem dzisiejszej cywilizacji, jeżeli chodzi o to, jakie się ludziom w życiu tragedie zdarzają.
Okej.
No, a ty sobie taki jesteś wyluzowany. To tak z natury, czy też gdzieś tam dochodziłeś do tego jakoś?
Nie no, umówmy się, ja nie mam 18 lat i ja już różne rzeczy w życiu przeżyłem, przetrwałem, więc powiedzmy, no nie jest to ostatni korek w moim życiu, nie jest to ostatnia, ani pierwsza sytuacja najczęściej w moim życiu, więc jakby przepalanie się na jakieś totalne, powiedzmy, frustracje na każdy temat jest niewskazane.
300 tysięcy subskrypcji, a nikt nic o tobie nie wie. O charyzmatycznych ludziach, jakby ludzie są ogólnie, zwłaszcza w internecie, wścibscy, chcieliby wiedzieć, co robisz, nie wiem, gdzie jesz, czemu nie wrzucasz kotleta na Instagrama i tak dalej.
Nie,
tak bardzo często jest przy nawet mniejszych kanałach.
Ja się nie zgadzam do końca, bo tak, no cóż, mieszkam w Mogilanach pod Krakowem, jestem wegetarianinem, nie jem mięsa, tak, jeśli chodzi o kotlety.
To możemy sobie podać.
Tak, też. No to widzisz, mamy wspólny jeszcze jeden temat.
Kierowca też.
Kierowca też, widzisz. No, także no, to są takie rzeczy, które gdzieś tam się przewinęły i o tym powiedziałem. Więc to nie jest tak, że nic kompletnie. Mam 42 lata, to też nie jest żadna tajemnica. Temat, który gdzieś tam się zawsze kręci i pojawia się w różnego rodzaju wywiadach, to jest na zasadzie, a jak to się stało, że no właśnie czasem słychać jakiś akcent, tak? I skąd ty właściwie jesteś? Skąd ty się wziąłeś? I rzeczywiście ja...
Taki akcent mają.
Tak, tak, tu w Mogilanach my mamy taki akcent, no co ja na to poradzę. No, ale tak poważnie to ja sobie zostawiam po prostu to na, nie wiem, na kiedyś, albo może na nigdy. W każdym razie nie mam ciśnienia, żeby o tym mówić. I przewidując przyszłość i kolejne ewentualne etapy rozwoju sytuacji, gdybym powiedział, dochodzę do wniosku, że wiele osób zinterpretowałoby to niewłaściwie, więc po prostu nie rozwijam tego tematu.
Jak czasem oglądam różne strony różnych osób, które gdzieś tam też mają taką działalność, gdzie się pokazują, no to one jakby wykorzystują każdy piksel, żeby opisać wszystko, po prostu całe swoje życie, żeby się totalnie nie uzewnętrznić, pokazać każdą, nie wiem, wszystko, co ich w życiu spotkało, a ty nie masz takiego parcia po prostu.
Wydaje mi się, że żeby zainteresować widza tym, co mam do powiedzenia, należy się skupić na tym, co ja mu oferuję, a nie to, co może być tematem plotki co najwyżej, tak? Więc po co ja mu mam opowiadać o swoim życiu prywatnym, o tym, nie wiem, ile metrów ma moje mieszkanie, czy mam psa i czy lubię kawę, tak?
Teraz takie może nietypowe trochę pytanie. Jaka ostatnia rzecz, którą sobie kupiłeś poniżej 100 zł, dała ci jakąś specjalną radość, tak, że ją pamiętasz i że było warto?
Ciekawe pytanie. Ja jestem pragmatykiem i lubię rzeczy praktyczne. Więc nie dalej jak parę dni temu kupiłem Wi-Fi extender, który zamontowałem w garażu i dzięki temu mam teraz na podwórku i w garażu fajny internet. Więc mogę mieć zasięg wszędzie, bo praktycznie naokoło domu. I to kosztowało chyba niecałe 100 zł. Odpowiadając na twoje pytanie.
Super, praktyczne podejście do życia, coś co się przyda. Bo tak naprawdę tak mi się wydaje, że w życiu te osoby, które coś osiągają fajnego ze swoim życiem, że są z niego zadowolone, od tych, którym się nie udaje, że to jest często bardzo mała różnica, że to są właśnie takie często drobiazgi, że ktoś odpowiedziałby na to pytanie, no kupiłem 6-pak piwa. I to było to. Takie pytanie przyszłościowe. Twoje takie największe marzenia na najbliższe lata. Co ci gdzieś tam siedzi w głowie, co byś chciał, żeby się zrealizowało? Oczywiście z twoją pomocą, twojego wysiłku.
Wiesz co, no, w tym miejscu troszeczkę się akurat otworzę bardziej, bo tak cały czas o biznesie. Nie chciałbym mówić teraz tak bardzo o biznesie. No, można by było biznesowo powiedzieć. A żebym miał milion osób więcej na autocentrum i milion osób na subskrypcji na każdym kanale. Ale to jest oczywiste. Jak się coś robi, no to wiadomo, że chcemy mieć jak najlepsze wyniki. Więc to by była zupełnie banalna odpowiedź. Odpowiedź, która prawdopodobnie nikogo nie usatysfakcjonuje. Więc tutaj pójdę troszkę w kierunku takim właśnie prywatnym. Powiedziałbym, że w związku z tym, że niezależnie od tego, czy sobie tego życzymy, czy trzymamy kciuki, czy nie trzymamy, jeśli robimy to w miarę dobrze, to wszystko i tak rośnie. Kolejny etap rozwoju cokolwiek robimy, tak, sprawia, że to wraca ze zdwojoną siłą, jeśli chodzi o kolejne etapy zaangażowania. No i nagle się okazuje, że zaczyna to pożerać cały czas, który człowiek gdzieś sobie jeszcze rezerwuje na to, żeby no nie tylko pracować, tak? I to sprawia, że gdzieś czuję, że tracę taką równowagę pomiędzy pracą a resztą życia. I to jest chyba najlepsze, co mogłoby mnie spotkać, czyli pomimo tych wzrostów utrzymać tą równowagę na poziomie zdrowym.
A propos tego jeszcze tylko bym chciał taką strategię, która przynajmniej w moim wypadku działa i gdzieś tam też podsłyszana, że my często w tych czasach dzisiejszych, to jest jakby oczywiste, że my posługujemy się kalendarzem, kiedy planujemy pracę, biznes i tak dalej, ale nie rezerwujemy czasu na inne rzeczy. W sensie takim dosłownym, żeby zarezerwować czas, że gdzieś od 16 do 19 na przykład, że ktoś spędza czas z dziećmi albo wychodzi na piwo ze znajomymi, bardzo często tego nie ma w kalendarzu w ogóle. No jak zostanie czas po liście zadań, no to wezmę się za życie.
To.
Także myślę, że to może być taki ciekawy tip.
Czyli wpisać sobie czytanie książki od 17 do 19.
Dokładnie. I na koniec, no po fachu muszę tutaj zadać to pytanie, jakby istniało, że możesz kupić jedno auto, musisz się pozbyć wszystkich samochodów i kupić jedno, które z tobą zostanie na zawsze. Jakie by to było? To nie musisz mówić pod publiczkę, że Bentley, chociaż pewnie by to nie był Bentley.
Nie byłby to Bentley, rzeczywiście, ale to jest tak, że ciąg dalszy. Jestem pragmatycznym, praktycznym człowiekiem, tak? Więc chciałbym oczywiście, żeby to jedyne auto dawało mi dużo emocji, ale ono musi być też praktyczne, tak? Ja co roku robię podsumowanie na kanale Zacharow tych samochodów, którymi jeździłem. No i w zeszłym roku to podsumowanie wygrało Audi SQ7. I szczerze mówiąc, jeździłem paroma innymi samochodami w tym roku i póki co nie ma jakiegoś takiego ultra mocnego kandydata. No czy może nie będę zapeszał, bo jak zrobię taki przegląd 2018, to może coś się znajdzie, ale póki co pierwsze auto, które mi przychodzi do głowy, możemy nawet uznać, że jakby koncepcyjnie, że niekoniecznie musi być w tym miejscu SQ7, bo może być jakiś inny samochód o podobnych parametrach, ale to jest właśnie samochód, który ma moc, który świetnie jeździ, który nie najgorzej wygląda, który w środku jeszcze SQ7 nie jest przeładowany ekranami i który jednocześnie jest praktyczny, ma duży bagażnik, ma mnóstwo miejsca z tyłu, ma mnóstwo miejsca dla mnie z przodu i po jednym zatankowaniu można nim dojechać nad morze i z powrotem. I to wszystko przyspiesza do setki, już nie pamiętam w ile, ale to są naprawdę imponujące liczby, nie pamiętam, 4 sekundy, 5 sekund, teraz nie chcę zgadywać. Więc to jest połączenie wszystkiego, tak? Oczywiście kosztuje, ale to jest dokładnie koncepcja na samochód, który musiałby stać u mnie w garażu, gdyby był to jedyny samochód, jaki, z jakiego korzystam na wszystkie okazje życiowe.
Okej, super. Mimo wszystko życzę Ci, żeby tych samochodów było więcej, żebyś mógł sobie rozdzielać te różne przywary. Jeden bardziej praktyczny, drugi bardziej z kopem. Czemu by nie?
Dziękuję.
Także dzięki bardzo, że poświęciłeś swój cenny czas. Powodzenia, dużo subskrypcji, ale przede wszystkim dużo czasu dla siebie i realizowania marzeń. Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.